Witam w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy historia szkolnictwa polskiego w latach 45-89 to temat na konferencję naukową i dlaczego? Profesor Kłączyński, prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia, może niech rozpocznie tą naszą rozmowę. Dlaczego to jest taki ważny temat?
No z całą pewnością jest ważny, bo dzisiaj już z perspektywy ponad 30-letniej, od 89 roku tyle czasu minęło, możemy spojrzeć na tamten okres inaczej. Już z nowej perspektywy, sięgając po źródła, które często wcześniej były niedostępne, to jest też taki czas, że możemy je odczytać również inaczej i uzupełnić o materiały, które chociażby nawet pochodzą ze źródeł wywołanych, czyli z wywiadów, z innego rodzaju materiału, które w międzyczasie uzyskaliśmy. Wspomnienia, sporo się ukazało, dzielą się wspomnieniami bohaterowie tamtych czasów. Mamy dostęp również do źródeł, które wcześniej były ograniczone, jak na przykład te związane z ruchem podziemnym, opozycyjnym, którym również szkolnictwo odgrywało dosyć istotną rolę. Było ważnym tematem dyskusji w kręgach związanych z Solidarnością tutaj w Gdańsku, czy potem nawet w stanie wojennym lub po nim.
Bo Uniwersytet Gdański właśnie, Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Solidarności, tak? To są podmioty, które tę konferencję zorganizowały.
Precyzując, Stowarzyszenie Archiwistów Polski to jest ten trzeci podmiot, który jest tutaj, partycypuje w organizacji całej konferencji. Częścią konferencji jest przedpremierowy pokaz filmu poświęcony ciekawemu wątkowi historii bobów i to dotyczy wyjątkowego, jeśli chodzi o Polskę ludową, zjawiska, czyli nauczania domowego, które właściwie było niemożliwe, a jednak rodzina bobów się na to zdecydowała, ponosząc ogromne konsekwencje właśnie takiej swojej postawy. Więc wydaje mi się, że nasza konferencja, która niedługo się odbędzie, rzeczywiście mogła być i chyba będzie, taką mamy nadzieję, czymś interesującym.
Czy całe to nauczanie w powojennej polskiej szkole odbywało się pod jakimś nadzorem, albo indoktrynowane było właśnie, albo było, nie wiem, przesiąknięte indoktrynacją utajnioną, jawną. Jak panowie widzicie ten temat? Pojawia się takie pytanie o autorytet pedagogów, nauczycieli, wykładowców, nierzadko tych nauczycieli jeszcze przedwojennych, którzy przecież w tej szkole uczyli. Jak pan profesor widzi ten temat?
Czy do 89 roku było to szkolnictwo publiczne, więc siłą rzeczy było zorganizowane pod auspicjami i ministerstwa, i wszystkich innych urzędów, które jak kuratorium odpowiadały za funkcjonowanie szkolnictwa, dodatkowo jeszcze kontrolowane przez komitety PZPR, czy to lokalne, czy wojewódzkie, czy centralne, więc tych organów nadzorczych było dosyć dużo i z całą pewnością o ideologizacji kształcenia mówić należy. Natomiast problematyka związana z organizacją szkolnictwa i jego funkcjonowaniem w PRL-u jest dużo szersza, bo dotyczy nie tylko struktur organizacyjnych, nie tylko programów kształcenia, a także programów przygotowania nauczycieli, co także jest ważne. Natomiast również dotyczy życia szkoły, wszystkich aspektów życia szkoły, zarówno tych, które były oczekiwane przez władze w związku z funkcjonowaniem systemu i takimi różnymi działaniami związanymi ze wspieraniem ideologicznym państwa, tego modelu, który był wówczas przyjęty, jak również tych, które miały charakter nieformalny, czasami bardzo zwyczajnych obyczajów szkoły, relacji pomiędzy uczniami, relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, udziału rodziców w kształceniu, dzisiaj bardzo dużym, wtedy zdecydowanie ograniczonym. Był to wynik pewnych czasów i doświadczeń pedagogicznych. Także aspektów jest bardzo dużo i wszystkie one gdzieś są zakorzenione w materiale źródłowym, czyli dają odbicie. Źródła dają odbicie tych różnych problemów, dlatego zaczynamy właśnie. Skoro naukowo zaczynamy, to zaczynamy od źródeł.
Jednocześnie chciałem też wskazać, że nam jako organizatorom tej konferencji zależało, oprócz tego, żeby wskazywać właśnie na źródła do szkolnictwa, na to jak szukać tych źródeł, jak z nich korzystać, zależało nam, żeby tę szkołę przedstawić w różnych perspektywach. Znaczy, żeby skupić się na uczniu, na nauczycielu, na budynku szkoły, ale też wszystko na tym wszystkim, co powiedzmy tę szkołę tworzy, ale w tym wymiarze powiedziałbym nie tylko związanym z budynkiem, czyli właśnie to, o czym pan profesor mówił, czyli na relacjach pomiędzy uczniami a nauczycielami na temat jakichś niezależnych działań, ale też tych działań w ramach, powiedzmy, oficjalnej szkoły, więc na tych wszystkich aspektach nam zależało. Natomiast jeśli chodzi o samą indoktrynację, to jest tutaj może też w ramach jakiegoś uzupełnienia, bo ona oczywiście obowiązywała, tak jak pan profesor mówił, do 1989 roku, ale ciekawą cezurą według mnie, jako też badacza, są te cezury od 1945 do 1948, gdzie w wielu szkołach grono pedagogiczne, dyrektorzy, uczniowie mieli taką pewną przestrzeń wolności w tym krótkim okresie trzyletnim. I rzeczywiście implementację tych założeń indoktrynacji komunistycznej wyraźnie widać od 1948 roku. Na przykład dla mnie badawczo interesujący jest fakt, że jeszcze w 1945 roku grupa nauczycieli związanych z przedwojennym szkolnictwem, między innymi z szkolnictwem w ramach Gimnazjum Polskiego, starało się odtworzyć chociażby w ramach dzisiaj pierwszego liceum ogólnokształcącego pewne tradycje oświatowe, pewne idee oświatowe właśnie związane z Gimnazjum Polskim, i w jakimś stopniu udało się to rzeczywiście do 1948 roku realizować. I to się skończyło wraz ze zwolnieniem tego pierwszego dyrektora jedynki, Bernarda Janika, który był zresztą nauczycielem niemieckiego w Gimnazjum Polskim, ale ten przykład pokazuje, że do pewnego momentu ta indoktrynacja władz komunistycznych, oczywiście to wynika z pewnych obiektywnych przesłanek, nie była tak silna, ale no mówi się właśnie, że tą cezurą był rok 48 i wtedy z całą mocą wprowadzenie właśnie tych założeń, powiedzmy, oświaty wzorowanej na, powiedzmy, założeniach edukacyjnych w Związku Sowieckim.
Zresztą to pana doktora wykład będzie, tak?
Między innymi,
a kiedy?
Tak.
Na ten temat właśnie pierwszego ELO?
To jest piątek.
Drugiego dnia.
13, tak, bo tak. Konferencja będzie miała miejsce 12 i 13 stycznia. Tak. Jak przeglądałam, panie profesorze, te panele i te tematy, które będą prezentować specjaliści, historycy, to każdy z tych tytułów, tak mogę powiedzieć, w ciągu tych dwóch dni konferencji, pokazuje takie oświetlenie tej dużej i tej małej historii w polskiej szkole. Tak sobie pomyślałam. Tam zresztą jeden z wykładów też ma taki tytuł. Wielka historia w małej szkole. Pewnie zgodzi się pan ze mną, że każdy znajdzie coś tam dla siebie.
No z całą pewnością, bo są wystąpienia, które wiążą się z takimi tematami przekrojowymi, które na dłuższym okresie czasu próbują ukazać jakieś ciekawe zjawisko, czy związane z ideologizacją, czy funkcjonowaniem jakiegoś aspektu, czy jakiegoś rodzaju szkoły. Chociażby nawet szkoły zakonne, też o nich pamiętajmy, też istniały dosyć długi czas.
I to też będzie prezentowane.
Też. Natomiast z drugiej strony te mikrohistorie, czyli te związane z niewielką jednostką, one są również bardzo interesujące, bo to są bardziej tematy dotyczące życia społecznego. Szkoła jest osadzona w jakiejś rzeczywistości. Pewne środowiska je tworzą, bo tam dzieci wysyłane są do szkoły, więc z nimi idzie pewna tradycja też okresu przedwojennego, ale także powojennego środowiska, czy to robotniczego, czy to środowiska wiejskiego, wielkomiejskiego, też zmieniającego się w wyniku migracji. A więc bardzo różne tradycje, także kulturowe, religijne, pojawiają się i one w mikrohistoriach bardzo ładnie są zaprezentowane, bo pokazują w mniejszej skali pewne tendencje, procesy, czasami sytuacje konfliktowe, które również można tam zaobserwować.
Jak tak na szybko sięgam pamięcią do tego procesu nauczania i kształcenia, każdy z nas tą szkołę kończył, proszę państwa. Jest kilka takich zasadniczych problemów, które się kładły cieniem na nauczaniu w polskiej szkole. Na przykład obecność religii w tejże. To był taki jeden z elementów, który zresztą też będzie poruszany, ale nie tylko, bo było wiele spraw takich właśnie mało oświetlanych, inaczej oświetlanych, przemilczanych, żeby nie powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. I trzeba o tym powiedzieć.
To prawda, choć wydaje się, że pewną próbą, pewnym wyłomem no właśnie przeciwstawienia się dotychczasowemu porządkowi oświatowemu był listopad roku 80 i to słynny strajk nauczycieli właśnie w Urzędzie Wojewódzkim, którego konsekwencją aż właściwie no, przez cały tak zwany karnawał Solidarności, aż do wprowadzenia stanu wojennego była jednak próba głębokiej reformy oświaty.
Ale mówimy o Gdańsku.
Nie. Mówimy o całej Polsce.
O całej Polsce.
Tak, bo strajk, chociaż odbywał się w Gdańsku, miał zakres, znaczenie ogólnopolskie i część z tych propozycji, ze 148 propozycji, niewielka wprawdzie część, ale jednak znalazła odzwierciedlenie w zapisach ustawowych. No takim jednak do dziś uważanym dziedzictwem tamtego okresu jest Karta Nauczyciela chociażby, więc no, też o tym warto powiedzieć.
Tytuł konferencji: Historia Szkolnictwa Polskiego 1945-1989 odbywać się będzie na Wydziale Historycznym w auli Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Historycznego, i 12 i 13 stycznia. To jest czwartek i piątek. Zapraszamy.
Zapraszamy i po wielu miesiącach, ale jeszcze w tym roku wyjdą materiały pokonferencyjne, będzie można przeczytać te teksty.
Zapraszamy wszystkich, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Mówię oczywiście o uczestnikach, słuchaczach, bo nabór wystąpień robiliśmy oczywiście wcześniej. Natomiast zapraszamy wszystkich, można uczestniczyć w otwarciu wystawy, w pokazie filmu, ale też w każdym pojedynczym wystąpieniu.
Wernisaż wystawy o 9:15 i potem już poszczególne panele przez cały dzień z przerwą. Także każdy z Państwa coś dla siebie znajdzie. Bardzo serdecznie zapraszam, a Panom bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Dziękujemy i zapraszamy.
Dziękuję bardzo, zapraszamy.
Dziękuję.